Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Ten zaskakujący tytuł to cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jeśli Państwo mają wrażenie, że Państwo już słyszeli nasze głosy, słusznie, to my jesteśmy tymi, którzy tworzyli podcast Lechistan. Mało tego, podcast Lechistan, rozkładając swoje skrzydła na cały świat prawie, że przekształcił się w podcast Babel, dzięki czemu jest lepszy, mądrzejszy, bardziej rozrywkowy, zawiera też o wiele więcej elementów tragicznych oraz tragikomicznych, a jeśli Państwo uważają, że to jest bardzo zły pomysł, albo też wręcz przeciwnie, że to świetny pomysł, proszę do nas pisać babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Jak zwykle...
A osoby, które nie mają zdania albo są obojętne...
Też mogą do nas pisać.
Też mogą do nas pisać.
Jestem głęboko zaniepokojony, nie posiadając zdania na temat Państwa pracy. O czym dziś?
A dzisiaj, proszę Państwa, chyba zapowiadaliśmy poprzednim razem? Nie.
Tak półgębkiem.
Półgębkiem tak zwanym. Odwiedzimy naszych sąsiadów Litwinów i zrobimy dzisiaj podcast o Rzeczpospolitej Pogańskiej. I no. Unii Polsko-Litewskiej, Pogańskiej. Pokażemy dzisiaj, kochani słuchacze, Wam, jak bardzo w historii tej naszej Unii Polsko-Litewskiej, chociaż często o tym zapominamy, obecny jest też ten element pogański. I żeby było jasne, to nie będzie jedyny taki podcast, bo zrobimy kiedyś i o Jaćwingach, i o Prusach, i tak dalej. Natomiast no, Litwinom się należy to, że no, nikt im nie odbierze palmy nie pierwszeństwa tym razem, tylko palmy ostatni, pierwszymi, pierwsi ostatnimi, nawiążmy do Biblii, ostatni poganie Europy, wyznawcy religii tradycyjnych, politeistycznych, bo chrzest żmudzi to dopiero 1413-1417. Jak pokażemy Wam dzisiaj w podcaście, to taka...
No, mało, że był bardzo późno, to jeszcze się nie udał do końca.
Tak, tak, że trzeba było rechrystianizować, co jest u nas bardzo popularne i ten proces rechrystianizacji był naprawdę długi. Więc króciutko...
Ale to też jedno takie, to Państwo pamiętają ze szkoły, to wycinanie świętych dębów na Litwie, to był taki obrazek, że w książce do
historii... o dębach.
No więc właśnie, także chciałem namówić gorąco organizację Greenpeace...
Nie do wycinania dębów.
Nie do, tak, tak, do tego, żeby słuchać bardzo wyraźnie naszego podcastu i popularyzować go również wśród ekologów, ponieważ już wtedy poganie litewscy byli przeciwko wycinaniu drzew i to nawet dochodziło do obfitych w ofiary śmiertelne starć pod kątem wycinania dębów, także tak. To nie jest tylko Puszcza Białowieska i 2021. To są też XV wieki Litwa. To
tak,
też
i co więcej, no już zacznijmy, bo tak będziemy się, mamy długą rozgrzewkę.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Króciutko o pogaństwie w naszej ojczyźnie, bo no wiadomo, że 966 umownie chrzest, natomiast no, jak zajrzymy do źródeł historycznych, to okaże się, że jeszcze w połowie XIII wieku są ukryte świątynie niszczone na Śląsku pogańskie. Na Śląsku, tam gdzie mamy najwięcej prawda, miast na prawie niemieckim i tak samo na prawie niemieckim osadnictwo, no ale są poganie. W 1038 Wielkie Powstanie.
I tam, proszę Państwa, nie chodziło bynajmniej o modę, muzykę, pieniądze, tam chodziło o religię też, że po prostu ludność powiedziała, no nie, wy tak
powstanie
na serio?
Miał też wymiar ludowy, ale oprócz aha. tego, tak jak Paweł zauważył, słusznie religijny, no i trzeba było tak naprawdę, no to można powiedzieć, rechrystianizować, bo na przykład trzeba było odtwarzać całą strukturę kościelną, biskupstwa. I...
O tym nie uczą w szkołach. To mógłby być kolejny podtytuł
nie,
naszego...
Nie, no to akurat no. jest króciutko, o tym
bardzo
jest.
Bardzo króciutko.
Tak, no zawsze może być dawno, dawno temu. Jak spojrzymy na naszych sąsiadów, Pomorzanie, Słowianie Połabscy, ci, którzy mieszkają, Słowianie dzisiejsza Brandenburgia, tam gdzie jest Berlin, tak? Tam mają państwo, od groma nazw różnych miejscowości słowiańskich, włącznie z całym Berlinem. Prusowie, Jadźwingowie, Prusowie, Mazury, Warmia, tak? Jadźwingowie, tuż obok. No to wszystko są nasi sąsiedzi, którzy byli poganami. I te ich chrzest następował odpowiednio. Na przykład Pomorze Zachodnie 1122, tam gdzie jest Rugia 1168. Podbój Prusów przez ostateczny przez Krzyżaków 1283. I potem na wschodzie na przykład mamy kontakty pośrednio, bezpośrednio też z tymi ludami stepowymi. Połowcy, Tatarzy, a Tatarzy i Mongołowie, tak? Aż do czasów Uzbeka Hana do 1313, no nie jest islam religią jedną z tych trzech, prawda, monoteistycznych, tylko politeiści, tak? Czyli wokół nas, jakby spojrzeć na naszą historię, no wokół nas pełno pogan. Panie Dzieju. Takie doświadczenie mają pewnie, wiadomo, Ruśki, Joska, Skandynawowie, tak, Szwedzi ze względu na tą sąsiedztwo z Finami, z Saami, czyli z Lapończykami kiedyś nazywanymi, tak, z Estończykami i tak dalej. Więc to jest coś, o czym tutaj jakbyś chciał powiedzieć, o czym się nie uczy wystarczająco w szkole, to jest coś, o czego świadomości w polskiej pamięci historycznej wystarczająco nie ma. A co im zawdzięczamy, tym właśnie Bałtom? No i na końcu oczywiście Litwini, czyli rok 1387, chrzest Litwy Właściwej, a 1413-17 Żmudzi. Oczywiście będziemy wprowadzać trochę tematykę litewską, tłumaczyć, no to pamiętajmy dwie części, Żmudź i Augsztota, tak, Augsztota wokół Wilna i Żmudź, niski, wysoki, tak, na tej zasadzie, ale część niska i wysoka.
Dodajmy tutaj bardzo ważną, definicyjną uwagę, mówiąc Litwa, bierzmy pod uwagę, proszę Państwa, to, że część na przykład osób w Białorusi czy na Ukrainie mówi, no Litwa, czyli my też.
Też, no przede wszystkim Białorusini też o tym zrobimy. No. Oczywiście i jak będziemy, zapowiadamy, że następny podcast będzie o wieszczu narodowym, Adamie albo Adomasie Mickiewiczu, tak? Więc pokażemy go z naszego...
O, wreszcie dojdziemy do mojego ulubionego momentu z podstawowej edukacji. Litwo, ojczyzno moja.
Dokładnie, każdy ale Polak, będzie mały o pogańskim Polak mówi... Adamie. Pogańskim Adamie. Grażyna, no, Konrad Wallenrod, ale nie bój się, będzie też pojawi się pan Tadeusz. Dobra. No więc tak, sama nazwa Litwa, jak wspomniałeś, no najprawdopodobniej mamy ten motyw, prawda, Lieti, czyli płynąć i tak dalej, od tego czasownika w litewskim i rzeka Lietawa na Litwie i stąd potem Litwa. I tak samo, no Bałtyk nasz, to jest prawdopodobnie, no jak ktoś z kolarzy piwa litewskie, z Baltas, czyli właśnie piwo białe, no i stąd najprawdopodobniej tutaj. Ten język, inny język właśnie bałtyjski to język łotewski i są to języki najbardziej spokrewnione ze słowiańskimi, tak? Ale bez różnicy, każdy z nas, jak usłyszy litewski, nie ma wątpliwości, że jest to odrębny język.
Trzeci z tych języków, estoński, jest już doświadczeniem.
Nie, proszę pana, to geograficznie, bo to jest, lingwistycznie to nie jest język bałtyjski, pamiętajmy. Tak. To jest język ugrofiński.
Także państwa już przestrzegamy, jak państwo będą jeździli.
Patrzy na północ i widzi swego większego, kochanego brata Fina.
O, właśnie. To już, proszę państwa,
i jak oni mówią... Skandynawem.
Tak. Oni nawet tak i nie potrafią po polsku powiedzieć. Estończycy. Sprawdzałem, pytałem.
Tak.
I nie mówią
ale
po polsku.
Ale czy złotyszami ci się udało? No, wszyscy prawie znają rosyjski, więc nie tak, tak, no, da. Może to pewnie się domyślili. Okej, dobra. Więc... podsumowując, tak, mamy rys krótki historyczny, ten pogański, czyli skupiamy się na Litwinach, bo mogą powiedzieć z pełną dumą, my ostatni na barykadzie broniliśmy tradycyjnych wierzeń indoeuropejskich.
Do dzisiaj w sondażach to jest jedyna nacja w Europie z tak wysokim odsetkiem osób, mam na myśli społeczeństwo litewskie, które deklaruje jako religię pogańską.
Proszę
autentycznie
bardzo.
Autentycznie, proszę państwa,
w Unii, bo w Europie będą w Rosji Mordwini na przykład, tak?
Proszę.
I Maryjczycy i tak dalej. Tam, ale dobra, my zostaniemy z Litwinami, więc są oczywiście cała legenda o tym, że bardzo popularna była w źródłach historycznych, w kronikach w Rzeczpospolitej, nawet podawano datę 586 w tym roku Vei Devutis i Brutenes, brzmi prawie jak Brutus, bo przecież to jest kolejny motyw, który tu pokażemy, przekonanie, że Litwini są potomkami Rzymian. Jak przyjrzymy się językowi, jest bardzo interesujący, lingwiści podkreślają, że zachował bardzo dużo archaicznych cech i to czyni go podobnym do sanskrytu.
Aha.
Aha, a potem też pojawia się oczywiście szukano podobieństw do łacinu. Adomas, no wszystko na asno, chyba wiesz, duralex, sedlex i tak dalej. Ale, więc Vei Devutis i Brutenes byli, Brutenes był kapłanem w miejscowości Romowe, prawie jak Rzym, i Romowe byśmy umieścili dzisiaj w obwodzie kaliningradzkim, bo pamiętajmy, że to też historyczne Prusy, pokonał Mazurów, czyli naszych przodków, bo Mazowia, i dał wolność Bałtom. I to tych dwóch właśnie, Vei Devutis z Brutenesem, podzielili kraj między synów, w tym był Warmo, Warmia, Pomezo, bo nazwa jest, będziemy jeszcze o tym kiedyś mówić, bałtyjska, Galindo, Galindia, Chełmno, rzekomo, i najstarszy z nich, więc to też jest ważne, Litwo. Więc co mamy, Litwo, ojczyzno moja, takiego charakterystycznego dla tej pogańskiej Litwy? No tolerancję. Tolerancję. Więc Giedymin, XIV wiek, dziadek Jagieły, naszego króla, spotyka się z poselstwem papieskim i mówi tak, że u nas i Polacy, Niemcy, inni katolicy mają po łacinie te swoje wszystkie msze, Rusowie, Rusini, swoje tradycje prawosławne, a my poganie czcimy Boga zgodnie z naszymi starożytnymi rytuałami. I jak podsumował w sumie Giedymin, ale wszyscy kochamy jednego Boga. No, delegacja papieska miała bardzo poważne wątpliwości do tej tezy, że schizmatycy są okej, a tym bardziej poganie. No, ale bardzo byli dogmatyczni. No i kiedy mi się w sumie wkurzył, dlaczego zawsze mówicie o chrześcijańskiej miłości, gdzie znajdziecie aż tyle nędzy, niesprawiedliwości, przemocy, grzechu i chciwości, jeśli nie wśród chrześcijan, szczególnie wśród tych krzyżowców, tutaj do krzyżaków oczywiście się napił, którzy przywdziewają szaty pobożnych mnichów, ale wszędzie szerzą zło. Tak? Więc widzimy, że niestety wyłapał pewną hipokryzję i podwójne standardy. A potem, jak chcieli znowu się z nim spotkać, powiedział: przepraszam bardzo, do mnie przyjechała bardzo ważna delegacja tatarska, która wtedy już mogła być, była delegacją muzułmańską. I Marceli Kosman, wybitny polski historyk, tak, też podkreśla, że ta tolerancja według niego oprócz tradycji litewskiej mogła być wzmocniona przez oddziaływanie Mongołów, o których też sporo powiemy, którzy słynęli z tolerancji, tak, do różnych religii na dworze takim mongolskim, tatarskim. W stepie można było spotkać bardzo wyznawców bardzo różnych religii. No oczywiście, żeby troszeczkę do tego, jak to się mówi, do tego miodu dziegcie się czego dorzuca?
Do beczki miodu łyżkę dziegciu.
Łyżkę dziegciu, właśnie. A nie dziegcie łyżki. Żebyśmy się nie pomylili. Więc do łyżkę dziegciu, więc trochę dziegciu. No są męczennicy wileńscy, święci Antoni, Jan i Eustachy. No i że właśnie syn Giedymina, Olgierd, no miał tych trzech dworzan stracić. No ale historycy się, jest poważny spór, czy w ogóle do tego doszło. No ale spójrzmy na podanie. No według w Konstantynopolu tam ogłoszono ich kanonizację, jest opis męczeństwa, więc to byli Litwini, a no, żona Olgierda, małżonka, była księżniczką prawosławną, Anna. No i przyjęli chrzest, ci właśnie pogańscy Litwini, z rąk jej spowiednika prawosławnego. No i na początku cichutko, w tajemnicy, to wszystko miało być. No, a Olgierd nie miał z tym problemu, tylko go irytowało, że no zupełnie nie chcą się stosować do zwyczajów przyjętych na dworze i chcieli pewnie, no tego nie mówi się o tym, no prawdopodobnie chcieli wpływać na pozostałych. No i plus presja kapłanów, którzy mówili, no nie może tak być, że jakiś trzech panów zmieniło religię i na nas wpływają, więc chciał, żeby w piątek przed Bożym Narodzeniem zjedli mięso. No oczywiście panowie odpowiedzieli, że nie, odmówili posłuszeństwa i według tego podania zostali wtrąceni do więzienia, a następnie nastąpiła ich egzekucja.
Coś niesamowitego. No. Zaczęliśmy od tego, żeby słuchali nas ekolodzy, bo jednak to jest ważne z tym wycinaniem świętych pogańskich dębów, a teraz wegetarianie słuchają nas i mówią, czemu wcześniej w ogóle nie włączyłem tego babelu, tego bablu? To jest niesamowite. Pozdrawiamy wegetarian i proszę uważać. Proszę uważać, są takie momenty, proszę państwa, że na hasło mięso trzeba odpowiedzieć tak, z chęcią, tak. Poproszę nawet dwie porcje.
No chyba, że chce się zostać męczennikiem, ale co najważniejsze, nawet jeśli ja mam wątpliwości, czy doszło do tego zdarzenia, tak, tej egzekucji, nawet jeśli to byli jedyni męczennicy w całej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego zamęczeni przez pogan. Podkreślam, nawet jeśli. No więc okej, ruszamy teraz po tym chrzcie. Patrzymy na, przyjęli, skupimy się najbardziej na Żmudzi, bo przyjęła najpóźniej chrzest i co powodowało, że przez, jak zobaczycie, przez 200 lat ponad mamy coś takiego, że nawet, jak dziś zaraz pokażemy, no, król polski, wielki książę litewski widział, że, czyli Zygmunt II August, że w lesie jest tak zwaną tajemnicą poliszynela, że panowie i panie spotykają się i kontynuują wiarę przodków. Nie, że się ukrywają, tak? No to jak to się mogło dziać przez co najmniej 200 lat, a metysaż, czyli elementy, coś jak w Ameryce Południowej, Latynoskiej, prawda, połączenia różnych kultów miejscowych z chrześcijaństwem, no zakorzenił się bardzo na Żmudzi, a w mniejszym stopniu na Litwie. Z czego to wynikało? No na przykład bardzo słaba gęstość parafii i bardzo długo tak było. Na początku ich było kilkanaście, potem kilkadziesiąt i wreszcie gdzieś sto kilkadziesiąt w połowie XVI wieku. W połowie XVI wieku, przepraszam, ponad 200, tak? No to mówimy o terytorium około ponad 80 tysięcy kilometrów, bo Litwini, dzisiaj Litwa jest mniejsza, ale Litwini mieszkali, o czym opowiemy w następnym podcaście, no aż do Nowogródka, czyli spory kawałeczek Białorusi. I bardziej na wschód też już prawosławni na tych terenach, nie zapominajmy o tym. Więc w połowie XVI wieku na Żmudzi, która miała gdzieś 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, było niespełna 40 parafii. Czyli jedna parafia na około 650 kilometrów kwadratowych. Bardzo mało.
A internetu nie było, proszę państwa, nie da się tak.
Tak, a w Polsce dla porównania wtedy na średnio ta jedna parafia była na mniej więcej 70 kilometrów kwadratowych, czyli jest gdzieś mniej niż 70 kilometrów, czyli jest proporcja 1 do 10. No więc to jest pierwszy problem, tak? Zygmunt Herberstein, bardzo liczne poselstwa, XVI wiek, bardzo ważne źródło naszej wiedzy o Rosji, bardzo ciekawa postać. Niemiec ze Słowenii, który się nauczył słoweńskiego i potem dzięki temu innym nauczył się innych języków słowiańskich. Więc oczywiście dla Habsburgów pracował w dyplomacji, dużo podróżował, też przez nasz kraj i przez Litwę i początek XVI wieku odwiedza, no i opisuje tą Litwę i pisze tak, od czasu do czasu mogą być zaobserwowane straszne widoki, albowiem mieszka w nich, w tych lasach, bo wspomina te gęste lasy, wiadomo, trudno parafię zbudować. Wielu bałwochwalców, którzy jako swego rodzaju boga domowego cenią gatunek gada, który ma cztery krótkie stopy, jak jaszczurka, o grubym czarnym ciele, nie przekraczającym trzech dłoni.
I oni wierzą, że te gady rządzą światem. Słyszałem o tym.
Reptarianie.
Tak, ja słyszałem o tym. Nie wiedziałem, że to z Litwy.
Jeszcze raz o tym przeczytałem. No ale nie nabijajmy się z tradycyjnych wierzeń litewskich.
Tak,
ale
właśnie,
co widzimy?
Szczególnie, że ja...
Bardzo ważne będą gady i płazy w naszej opowieści. W tym,
u mnie na biologii też
węże i żmije.
Ale teraz tak, żeby, proszę państwa, żeby nie było nieporozumień. Jeśli ktoś się poczuł urażony, to bardzo przepraszamy. Zdajemy sobie sprawę, że naprawdę zaskakująco duża część litewskiego społeczeństwa teraz, właśnie teraz, współcześnie, naprawdę deklaruje się jako osoby wyznające religię pogańską.
Ale nie przesadzajmy, no, jest grupa, ale nie bardzo...
Poprzedni prezydent kazał się pochować w rycie pogańskim. To by jest szokujące. Poprzedni prezydent Litwy. No tak. To jest realne. Jeśli państwo będą na Litwie, proszę zwrócić uwagę. Adam mówi o czymś przed setek lat. Żeby
to mówi Paweł Sulik.
Możemy
to
zakończyć
ja.
I pojechać na Litwę. To, jeśli państwo zwrócą uwagę, to bardzo często,
sprawdzić.
Bardzo często na Litwie widzą państwo, na przykład szczególnie w okresie letnim, ludzi w lesie, którzy się przytulają do drzew. Otóż to jest tak, że oczywiście tam obowiązuje normalny kościół, są parafie i tak dalej, i tak dalej. Adam mówi o przeszłości, a to, o czym ja mówię, to jest teraźniejszość. Tyle, że bardzo wiele osób po prostu uważa, że ta religia pogańska, oryginalna, litewska, oczywiście to nie są duże procenty, prawda, może jeden tak. na 10 osób, ale mimo wszystko jest to najwyższy procent z krajów Unii Europejskiej, to jest bardzo ciekawe. Czyli jak Adam mówi o tym, że trudno było tam zaprowadzić chrześcijaństwo, to jak dodałbym jeszcze...
Jak zaraz zobaczymy,
bardzo trudno.
Wynikało to z też, zaraz opowiemy, no nie z
wystarczającej
determinacji. No o gadach będzie więcej, ale widzimy, wprowadźmy na scenę gada, po to, żebyśmy pamiętali, bardzo ważne miejsce zajmuje wąż i żmija w tych wierzeniach. I teraz tak, król Zygmunt II August i wielki książę litewski pisze do biskupa Krakowa roku pańskiego 1547. Czyli to mówimy o naprawdę na samym szczycie drabiny społecznej i hierarchii politycznej. Świeże jeszcze bardzo w tym naszym wielkim księstwie są powiewy wiary chrześcijańskiej. Przypominam, sto kilkadziesiąt 50 lat po chrystianizacji. Tu bowiem poza Wilnem, aż jak potem wam pokażemy, to w Wilnie też nie było najlepiej, a szczególnie na Żmudzi ciemny, nieokrzesany lud oddaje cześć boską, że zamilczy już o innych zabobonach, gają dębą, lipą, ruczają, głazą, wężą wreszcie i składa im publiczne, a także prywatne ofiary. I z drugiej strony, kiedy Zygmunt August II został złożony do grobu, to arcybiskup Lwowa Jan Solikowski na pogrzebie króla mówi z dumą, dlatego że widzi, co się dzieje w Europie, gdzie są wojny krwawe, religijne, od początku świata i dalej, w tak małym kącie świata, jako jest nasz kraj, no troszeczkę tutaj na imperialną duszę każdego Polaka i Litwina to powinno działać, ich, co tam arcybiskup się zna, nigdzie w kupie tak wiele różnych nabożeń, rzymskich, katolickich, greckich, ormiańskich, żydowskich, karaimskich i tatarskich, a nawet pogańskich. To jako dowód tolerancji króla. Więc to, tak jak mówiłem, tajemnica Poliszynela, że na Żmudzi lud, tak jak troszeczkę rdzenni Amerykanie pod panowaniem hiszpańskim, no wszyscy wiedzą, że jednocześnie lud indiański odwiedza świątynie swoje. I Piotr Skarga, jezuita, kluczowa rola w kontreformacji, przyczynił się walnie do założenia Uniwersytetu w Wilnie, Akademii, tak? I został jej też rektorem. Stwierdza, że na Litwie nie, koniec XVI wieku, na Litwie nie trzeba utrzymać katolicyzmu, tylko ponownie wprowadzić.
Radykalna ocena tak, sytuacji.
I stwierdza tak, nie szukajmy Indii wschodnich i zachodnich. Zachodnie, czyli Ameryka, Karaiby. Tutaj mamy Indie prawdziwe, Litwę i północ. Tak porównywał mieszkańców oczywiście i do Indian, i do Hindusów, motyw z sanskrytem.
Wszystko to mówimy w kraju, który nie miał historii kolonialnej.
Tak. Prawie nie ma księży, lud nie zna zasad wiary, to ocena Piotra Skargi, a wśród Żmudzinów są liczni, podkreślam, czciciele bałwanów. Dlatego stolica litewska potrzebuje szkoły jezuickiej. Między innymi dlatego powinna powstać akademia, żeby walczyć z tym. Już w 1563 Skarga tak do jezuitów pisał. Niech przybywają tu ci, którym zachciewa się wędrować aż do Indii. Znajdą tu takie same trudy, co w Indiach i z równą łatwością opanują język polski, co hinduski. No tutaj miałbym pewne wątpliwości z tym ostatnim stwierdzeniem, szczególnie...
Nie wierzę w jezuitów, akurat na tym polu odnosi olbrzymie
zasługi.
Tak,
ale że mimo wszystko dla jezuity, na przykład włoskiego, nauka polskiego możliwe, że była łatwiejsza niż hinduskiego.
No to prawda.
Po drugie, wydaje mi się, że akurat no, to świadczy o tym polskim, powiedzmy, poczuciu trochę połączenia arogancji z ignorancją. Przepraszam, że tak obrażam wielkiego kaznodzieje kontrreformacyjnego. Oczywiście wszyscy protestanci powiedzą hurra, ale palcer mu dowali w tym ostatnim podcaście, pamiętasz?
Ale jaki kraj taki?
Ale o co chodzi? No, jeśli Żmudź, no to niech się nauczą litewskiego, a nie polskiego. No przepraszam. No dobra. No więc...
To jest ważne pytanie. Kto kolonizuje? Moim zdaniem
teraz
jest przekonany, że my.
Króciutko o naszym wspaniałym Wilnie, tak? Bo przypomnijmy, że to Wilno, które jeszcze się pojawi, dziedzictwo wileńskie jest, zobaczymy, że jest w historii pogańska, jest ten element. No to mamy opis Flamanda, Franca Hohenberga i kartograf do tego Georg Braun, który był diakonem katedry w Kolonii, no i wydali w 1576 taki właśnie obrus, opis prawda świata i między innymi miast na świecie i między innymi jest długi opis Wilna, który to jest charakterystyczny, na zachodzie musiała być egzotyka, więc zakładam, że panowie zawsze trochę podkręcali, więc to jest ich opis. Mieszkańcy miasta przestrzegają dziwnych zwyczajów religijnych. Zobaczymy ten metysarz. Z pobożnością przychodzą na każde kazanie. Z pełnym podziwem śledząc każdy gest kapłana. Katolickie kazanie. Taki jak wzniesienie kielicha czy konsekrowanie sakramentów. Modlą się obsesyjnie, uderzając w piersi i twarze. Ci, którzy poprzedniej nocy nielegalnie spółkowali lub zażywali rozpusty. No często w źródłach historycznych o wolności seksualnej kobiet litewskich krążyły legendy. Proszę, nie obrażam teraz ich, tylko no niestety takie były stereotypy. Nie wchodzą do kościoła, ale z wyrzutem sumienia pozostają na zewnątrz drzwi, z niecierpliwością wpatrując się w kapłana uczestniczącego we mszy. Ten zwyczaj jest tak rozpowszechniony, że bardzo łatwo jest wypatrzyć w mieście każdą zbłąkaną młodość i grzeszną dziewczynę. Taki przewodnik po Wilnie. Kach, kiedy śmierć w końcu uwalnia ich od nieszczęsnej niewoli, są pochowani w dobrych ubraniach i z pieniędzmi na podróż po śmierci. Zmarli niosą ze sobą również listy od swoich krewnych lub drogich przyjaciół, zaadresowane i napisane do świętego Piotra, aby ten jako strażnik kraju wpuścił zmarłego do nieba. Ten i inne przesądy są tak wszechobecne, że nawet ci, którzy wciąż odrzucają wiarę chrześcijańską, lokalni Żydzi i muzułmanie, nie kwestionują ich przestrzegania. Czyli każdy z taką karteczką po śmierci podróżuje do nieba, ale czym to wytłumaczyć? Nigdy nie można zapomnieć, że w przeszłości miejscowi czcili węże, słońce, grzmoty i ogień jako swojego boga. I ten metysarz dostrzegamy też w tym, że jak napisał Marceli Kosman, wspomniany przeze mnie wybitny historyk Polski, zwolennicy starych bogów pod wpływem coraz bliższych kontaktów z nową religią, to się dzieje w XVI wieku, przejmowali z niej, i XV, z niej szereg zwyczajów. Na przykład budowali ołtarze na wzór chrześcijański w odludnych miejscach, gdzie składali ofiary. Prawdopodobnie jeszcze w czasach wazów, paląc najpierw zapewne stale, z czasem tylko podczas uroczystości, święty ogień. Czasy wazów. To jest połowa XVII wieku.
Tak zwany alternatywny kościół.
I jedziemy i widzimy na wzgórzu gdzieś tam w naszym ludzi stoi ołtarz. Oj, to jedzie dwóch jezuitów. Mówi, oj, to nasz. Nie, tu tutaj panowie od Perkuna. Skopiowali po prostu. Zabrali nam know-how. Kler świecki, dalej, cytuję Marceliego Kosmana, ze zrozumieniem podchodził do przejawów politeizmu, spoglądając nieraz na nie przez palce, aby nie zniechęcić do siebie ludności zamieszkałej na terenie parafii.
Ja się nie dziwię, jak zaczęli od wycinania świętych dębów i reakcja była naprawdę zbrojna, ostra i przeciwna, to już drugi raz tak spokojniej. No
tak.
Może im się znudzi.
Więc Maciej Stryjkowski, 1582, w kronice wymienia 16 bogów żmudzińskich, czczonych w jego czasach oraz zachowane obrzędy. Sprawozdanie jezuitów, rok 1583, do dawnych przesądów wieśniaków należą rzucający pioruny Jupiter przez ludzi nazywany Perkunasem. No nie Rzymianie, no Jupiter. Stare dęby, jarzębina i gdzieniegdzie większe kamienie. Też znajduje się opis złożenia ofiary skór.
O.
Chodzi mi o... Nie, ze skóry. Melchior Giedroyć, przodek naszego wielkiego Giedroycia, jednocześnie składają dary Perkunowi, czczą węże i uważają za święte dęby. Duszą umarłych składają w darze jedzenie. Kluczowa rola w rechrystianizacji, właśnie Melchior Giedroyć, biskup Żmudzi, to jest przełom XVI-XVII wieku. To dla niego Daukrza, który jest Mikołaj Daukrza, bardzo ważny dla Litwinów, dlatego że dokonał tłumaczenia z polskiej wersji katechizmu hiszpańskiego. Polską wersję przygotował Jakub Wujek. On przetłumaczył na litewski. Jak podkreślał, tu nie chodzi tylko o walkę z reformacją i z tymi kacerzami, z tymi heretykami kalwińskimi i lutrami, tylko chodzi o walkę z pogaństwem. To jest rok 1595 i wśród grzechów, które wymieniał Daukrza, kult ognia, drzew, żmij, węży, Perkuna, rzemyny, medejny, duchów domowych, biesów i, uwaga, piwa. No to już jest trochę...
Nie, to wiele tłumaczy właśnie. No, myślę, że część słuchaczy mówi, no...
Na przykład różnych browarów rzemieślniczych.
Z tymi żmijami i perkunami może panowie trochę przesadzają, bo to jest jednak abstrakcyjna sytuacja. Z tym kultem, no powiedzmy to sobie szczerze, błyskawicy, czy też władowań atmosferycznych, coś jest na rzeczy, ale z tym piwem, moim zdaniem, część naszych słuchaczy mogłaby żałować, że nie są na Litwie 500 lat temu.
Dokładnie. I mamy inną jeszcze u niego, co on dostrzega, co jest bardzo niebezpieczne. Wiara w trucicieli, wieszczy, lanie ołowiu do wosku, wróżenie z jajek i piany. No, zakładamy, że trochę też...
Lanie wosku do wody?
Tak.
O.
I no,
czyli nie udało się...
Najważniejsze wróżby.
I czyli więc... tyle set lat...
Tak.
Działalności, nie tylko zresztą jezuitów i dalej i Litwini i my od czasu do czasu raz w roku bierzemy sobie i lejemy ten wosk do wody, żeby zobaczyć, jaka będzie przyszłość. Niesamowite.
No więc możemy założyć, że jezuici też podkręcali w swoich relacjach skalę pogaństwa, żeby pokazać, jak dobrze im idzie oraz jakie wielkie trudy przed nimi
raporty stoją. Do centrali tak, szły tak, takie...
Tak, to trzeba było po prostu tak pokazać, no jesteśmy, no pani kierowniczko.
Co tu się dzieje?
Tak,
co
czy ja palę? Dzieje? No tutaj to akurat kult żywego ognia to nie bardzo. Więc z drugiej strony pamiętajmy o tym, że mamy oczywiście coś takiego, że to wszystko było atrakcją na Zachodzie. Jak opisywano tę egzotykę, wyolbrzymiano oczywiście, tak, skalę. Relacja jeszcze jedna z jezuitów. Zebrawszy zboże z pól, przygotowują uczty, na które zapraszają się nawzajem. Swojego duchownego sadzają na honorowym miejscu. Przed poczęstunkiem zażynają koguta, opalają jego nogi w ogniu i z tego wróżą o przyszłorocznym urodzaju. Więc Pawle, a propos twojego wróżenia...
Komu one opalają nogi?
Kogutowi. Aha. Więc pamiętaj, że jednak można zrobić to w sposób humanitarny przy pomocy wody. A nie, żebyś na kolejne Andrzejki przyszedł i zaproponował, słuchajcie, a ja chciałbym opalić kogutowi nogi.
Okej, okay, tak? A nie na Andrzejki, tu mówisz o dożynkach. To jest tak. Kolejny zwyczaj, proszę państwa, który okazuje się został nam z tamtych czasów. Także proszę nie traktować tego jako egzotykę. To w nas siedzi, to jest kawałek naszej historii i teraźniejszości. Jak państwo zobaczą w telewizji dożynki w tym roku obfite, to państwo pomyślą o tym podcaście przez chwilę.
Okej, okay, to teraz parę pokażemy właśnie, jak tworzono ten obraz egzotycznej, magicznej, pogańskiej Litwy za granicą. John Speed, 1631 rok, napisał taki znowu opis najróżniejszych miejsc na świecie i pisze tak o Litwie. Większość z nich wciąż jest wielkimi bałwochwalcami. To jest rok 1631. I często spotykają się w swoich lasach przepełnieni okropnymi wizjami i są dziwacznie utwierdzeni przez diabła w przekonaniu, że potrafią przepowiadać przyszłość. Głupi bluźniercy karmią w swoim domu biednego węża, którego wyciągnęli z jakiegoś rowu.
A, czytałem węża. O tym. Tak.
Czyli mamy tak, koguta z przypalonymi nogami, węża i tą dziwną jaszczurę. Bernard O'Connor, Irlandczyk, urodzony w 1666 roku, 666, nic nie sugeruje, w hrabstwie Kerry, zmarły w Londynie pod koniec XVII wieku, lekarz, przyrodnik, nadworny lekarz Jana III Sobieskiego. Więc po powrocie napisał oczywiście relacje, jak to jest w tej Polsce, Litwie, Żmudzi i jego relacja została potem napisana, jej recenzja w czasopiśmie, no ale jedna trzecia tej recenzji została poświęcona drobnym fragmentom o Żmudzi i Litwie, bo to podkręca, to właśnie kręciło bardzo. No i oczywiście to dotyczyło przede wszystkim tych wątków związanych oczywiście z ofiarami, z pogańskimi na Żmudzi i tak dalej. No więc pojawia się na przykład to motyw, że dzieci są wychowywane, że tak to robią właśnie Żmudziny, że dzieci dają wychowywać niedźwiedziom. I w efekcie mamy herb Żmudzi, wszystko się ludziom łączy.
Albo jakąś symboliczną krytykę systemu edukacji, co akurat by było dość aktualne.
Tak, Henryk Sienkiewicz, i zaraz przejdziemy jeszcze do Grunwaldu, oczywiście Litwinów i często tych Żmudzinów właśnie w tych skórach niedźwiedzi, niczym Flintstonowie. To jest też Kazimierz Alchimowicz, proszę sobie spojrzeć na, spójrzcie sobie na obraz pogrzeb Giedymina, gdzie idą właśnie w tacy niczym Flintstonowie. Tak to niestety jest ta nasza właśnie, no nie wiem jak to nazwać, orientalizacja, poganizacja.
Z jednej strony, a z drugiej w niektórych rejonach na Litwie naprawdę mogą państwo, będąc wycieczką turystyczną, poczuć się dość niskimi. Tak. A już im bliżej Łotwy, tym bardziej.
Chciałeś teraz powiedzieć, że potężni są niektórzy. Chodzące niedźwiedzie. Tak?
Nie są uważane.
Labadiena, dzień dobry.
Labadiena.
Przepraszam. W 1699 roku jeszcze takie można było wypisywać niesamowite historie. I ostatnia taka relacja, którą znalazłem, 1718 i 19. To już myślę, że naprawdę się panowie jezuici rozkreślili. Piszą w sprawozdaniu, że działa około 500 czarowników. No to przepraszam. Ja bym zadzwonił i spytał się, panowie, po 300 latach 500? No jak to jest możliwe?
Panie
kierowniczko, ja palę, jest zima, musi być zimno. No chwileczkę. Którzy uczą, jak wymawiać pewne słowa, czynić znaki wróżebne, leczyć i przepowiadać przyszłość.
Nie, to oni pomylili czarnoksiężników z wykładowcami akademickimi prawdopodobnie.
Tak, i że... Tak myślisz?
No myślę, że to jest taka
stereotypizacja. Ale wiesz, czego oni uczą wieśniaków?
No,
no więc są nabożeństwa przez nich organizowane. Wymieniają pięciu bożków: słońce, księżyc, piorun, ogień i chleb.
No.
Znakomity chleb litewski.
Biologia, geografia, chemia, fizyka.
Rewelacyjny do śledzika. Można znaleźć ludzi, którzy czczą słońce i księżyc. Węży nie zabijają znowu, lecz trzymają je w domach. I czym się, teraz zagadka dla ciebie, czym się węża karmi?
Mlekiem w proszku?
Nie, a naturalnym i to glutenowym. Poją go mlekiem. Poją.
Poją go mlekiem.
Poją. Biedny ten wąs mówi, ja już nie
czytałem, to jest mleka. Niesamowita praktyka, nie tylko tam zresztą, że się trzymało w domu węży. No ale reptilianie to reptilianie.
Tak, dokładnie. No. Więc kończymy jeszcze fragmentem, żebyśmy pokazali, że to jest coś więcej niż tutaj oczywiście było troszeczkę, jak to my zrobiliśmy trochę show, zabawa, ale to jest też część tożsamości państwowej. I tożsamości w efekcie kulturowej tej Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej. Gdzie to widzimy? No więc, przypomnijmy, roku pańskiego 1410 Żalgiris, Grunwald, roznieśliśmy w pył tych krzyżaków. I w naszych szeregach oprócz muzułmanów, prawosławnych, licznych, walczyli poganie, bo żmudzini byli poganami, byli bardzo dobrymi wojownikami. Jak Hieronim...
Kto to był przed murzem Europy w takim razie chrześcijańskim? Skoro no ci... po naszej stronie byli poganie, a po tamtej byli tylko chrześcijanie.
Potem ci obrzydliwi krzyżacy wyciągali nam takie no szczegóły.
A to no. Później na forum międzynarodowym...
Tak, na forum było... międzynarodowym chcieli nam zniszczyć reputację, tak, nie pierwszy tak. Raz. Targowica! To trochę później. Okej, okay. Ale Hieronim z Pragi, który zajmował się czym? Jak wspomniałeś, wycinał gaje święte, no to się Litwini wkurzyli na niego, więc Witold Wielki Książę poprosił go o opuszczenie terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego i Hieronim wyjechał. I co jest najlepsze, jak będziecie kiedyś w Połądze, to jest takie piękne miasteczko nad morzem. Palanga, tak, na Litwie. Kurort, gdzie jest, gdzie możemy porównać, podziwiać też wzgórze Biruty. Biruta to była żona Kiejstuta i matka Witolda i to jest niesamowite. 1387, tak, przechodzi Litwa na chrześcijaństwo, ale Biruta pozostaje przy wieży przodków, nikt się do niej nie przyczepia i wzgórze z ołtarzem właśnie tam funkcjonuje do 1416 i tam była ona wajdelotką, czyli kapłanką wajdelotka i do końca pozostała poganką i tam według podań została pochowana. Gilbert de Lannoy o Witoldzie samym stwierdził, był zdumiony, bo to był rycerz flamand piszący, który też tutaj odwiedzał nasze kraje i opisywał, odwiedził Troki i był zdumiony, napisał, tam są prawdziwi Saraceni, prawdziwi.
Dużo ich, jak stwierdził,
był w szoku, jak zobaczył Witolda, kiedy w piątek z tymi Saracenami siedzi i zamiast rybę porządnie jeść, mięcho. Pewnie mu dali jakieś pierekaczewniki, baraninkę przepyszną. Wyobrażasz to sobie? Ojejku. No ale w piątek. No i według Lannoya to stąd ten entuzjastyczny stosunek Witolda do husytów. No wszystko się łączy. Litewski poganin z czeskim heretykiem, tak? Panu Lannoyowi. Maciej Stryjkowski, wspomniany przez nasz autor tej bardzo ważnej kroniki, etniczny Polak, byśmy powiedzieli, pochodził ze Strykowa. Kojarzymy Stryków koło Łodzi, tak? To właśnie stwierdził, że ten okres pogański w historii to jest rodzaj tak naprawdę, związany był oczywiście z Żmudzią, swoją biografią, że to jest złoty okres, złoty wiek w historii Litwy i to jest bardzo charakterystyczne, że to nie mamy czegoś takiego w naszej pamięci historycznej, żebyśmy pomówili 966 przed chrztem, to było coś wspaniałego, ale tutaj to jest, bo to jest naprawdę XIV wiek, to jest okres potęgi, ekspansji wielkiej tego państwa, tak? I nie da się go wyobrazić sobie bez tej wspaniałej tradycji Olgierda, Giedymina, Kiejstuta i przed chrztem i w Jagieły i Witolda, a wcześniej jeszcze króla Mendoga, więc z tego powodu no to jest, jak później się przyjął chrześcijaństwo, no to nie można tak odciąć się od tamtej przeszłości i powiedzieć, nie, to są jakieś szczegóły nieważne, wszystko zaczęło się od chrztu. Nie. I to, co ciekawe, Stryjkowski, to jest końcówka XVI wieku. I to najbardziej widać w Wilnie, gdzie widzimy to dziedzictwo, w stolicy, prawda, gdzie Giedymin odegrał kluczową rolę w powstaniu. Sama nazwa, tak, mamy coś takiego, że jest, nazwa pochodzi od rzeczki Wilni i tutaj się powołuje na Laimonasa Bridisa, autora książki bardzo dobrej o Wilnie. Niestety jeszcze nie przetłumaczył. Miasto, The City of Strangers, które jeszcze nie zostało przetłumaczone na polski. I według niego tutaj możemy szukać słów litewskich typu Velionis, czyli ci, którzy odeszli, duch, vele, diabeł też, Velnias. I to wszystko pokazuje, że mamy Wilno związane ze świętym miejscem pogańskim, gdzie była świątynia, tak? Miejsce spotkania świata zmarłych i świata żywych. No już zrobiło się na poważnie, już sobie, Pawle, tak do końca nie żartujemy.
No ja też i... uśmiech zniknął z mojej twarzy dlatego.
Ojej, nie, tak. To czekaj, dobrze. No to uwaga, teraz będzie o tym, jak właśnie Gidymin we śnie miał wizję tego żelaznego wilka i wytłumaczył mu oczywiście ten Vaj Delota, że ten kapłan litewski, że właśnie w tym miejscu, gdzie mu się to przyśniło, to tam powstanie miasto, które będzie potężne i tak dalej, tam powinien je zbudować. I tak zapadła decyzja o budowie Wilna. I właśnie jak będziecie w Wilnie, to pamiętajcie, że pod wzgórzem zamkowym jest oczywiście katedra i ona jest dokładnie zbudowana tam, gdzie był ten dom święty, gdzie był ogień, tak, i gdzie była świątynia i gdzie było miejsce bardzo ważne kultu pogańskiego. Tu mamy znowu tą ciągłość.
Także trochę szacunku poprosimy.
Tak, oczywiście. I Laimonasem Bridisem zakończymy cytatem, przetłumaczyłem. Myślę, że to bardzo dobrze pokazuje to, co... świetnie zatoczyliśmy koło, Paweł, przy tobie. Ja mam to poczucie, wracam Indie troszeczkę, cykl, wracamy i tak dalej do początku, czyli do Bałtów, bo Bridis porównuje właśnie Wilno z Rygą i Talinem. Etymologia Wilna, nazwa, legenda, ta cała opowieść, narracja i historia, zapis faktograficzny, wskazują na jego rodzime pochodzenie, tak, czyli litewskie. Wiele miast zbudowanych na bałtyckich granicach chrześcijaństwa, takich jak Ryga, Tallin, Królewiec, dzisiaj Kaliningrad, Konigsberg, zostało założonych, aby rozwijać i wzmacniać obcą hegemonię na podbitych ziemiach i ludach tubylczych. Duchowo i cieleśnie, to znaczy sformułowanie prawne i funkcjonowanie społeczne, były z tego punktu widzenia, były miastami kolonialnymi. Tak? No Niemcy je budowali, bądź Duńczycy. Wilno było inne, autochtoniczne, pogańskie i niezdobyte. Taka jest prawda. Umacniało lokalne tradycje. Miejsce to stało się stolicą Litwy w odpowiedzi na napady z zagranicy. Jeśli więc pogańska duchowość była matką chrzestną Wilna, wspomnieliśmy, świątynia, nazwa, to długa i wyczerpująca wojna ze światem katolickim, z krzyżakami, była jego ojcem chrzestnym.
Czyli chyba zaplanowaliśmy tym podcastem, naszym słuchaczem, naszą słuchaczką, świetną wycieczkę do tych trzech krajów z naciskiem na Litwę i sobie można te wszystkie gotyckie budowle na Starówkach w Rydze i w Talinie obejrzeć, ale tak naprawdę poczuć, że o, to nasza przeszłość i to jeszcze przedchrześcijańska, to gdzieś tam w Wilnie, nie? I w tamtych okolicach.
W następnym podcaście pokażemy, jak bardzo jest obecna w naszej poezji naszego wieszcza właśnie tematyka litewska, pogańska.
Czyli będziemy dziadersami, tak jak chciał Mickiewicz, w sensie do dziadów wrócimy.
Tak. Nie. Dziadów nie będzie.
Ale to już to prawdziwy Hegel. Tak i nie jednocześnie, proszę Państwa. To się nazywa dialektyka. Taka dialektyka tylko w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Przypomnę adres, jeśli Państwo chcą do nas napisać, babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a do usłyszenia za tydzień w piątek mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.